Radio Poranku. Radio Poranku.
O malo.
Radio Poranku.
Radio, radio, yeah.
I miłego dnia też życzymy Pawłowi Bobołowiczowi, który dziś od rana przemieszcza się z samochodem, albo z samolotem, albo helikopterem, albo na rowerze, albo piechotą z Kijowa do... Pawle, Paweł Bobołowicz za nie mówił.
Albo... Halo, halo.
A jednak się odzywasz, halo.
Ale to nie Paweł, to Jarek Papis.
O, rzeczywiście, dzień dobry. To ja za nie mówiłem, rzeczywiście Jarek Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury, mieszka w Tel Awiwie, więc, ale teraz jest pan w Polsce.
Teraz jestem w Polsce, tak.
Ale to, co się dzieje na linii między Tel Awiwem a Teheranem i Damaszkiem, pan obserwuje i trzyma pan rękę na pulsie.
Siłą rzeczy.
I co?
No, myślę, że każdy obserwator, ale i mieszkaniec Izraela z niepokojem obserwuje to, co się dzieje. Natomiast trzymamy gorąco kciuki za postawę Izraela, za te ataki wyprzedzające i myślę, że reakcja całego świata, powiedzmy w cudzysłowie całego świata, jest po stronie i sympatia jest po stronie Izraela.
Chociaż wielkie mocarstwa europejskie, jeśli takie jeszcze w Europie są, nie są współmyślące razem z prezydentem Donaldem Trumpem. Prezydent Macron wybiera się do Teheranu, ma być pierwszym prezydentem z Zachodu, który przyjedzie do Teheranu po rewolucji 1979 roku, więc tutaj jest skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie?
No to pewnie ze względu na już wielką politykę, natomiast dla przeciętnych ludzi, dla przeciętnych mieszkańców Izraela, ale nie tylko Izraela, ta sprawa jest dosyć prosta i oczywista. Iran to jest to jedno z ostatnich niewielu państw na świecie, które wyznaje zasadę zniszczyć Izrael. Izraela ma nie być na mapie świata. Izrael nie może sobie pozwolić na taki dyskomfort. Po drugie, na terenach Syrii Iran zainstalował, nie tylko zresztą na terenie Syrii, Iran zainstalował w kilku innych państwach swoje wyrzutnie rakietowe, swoje wojsko. Siły Iranu znajdują się w Jemenie, w Iraku, w Libanie. Izrael jest otoczony. Asad wpuścił Iran do Syrii. Izrael zbombardował te jednostki wojskowe, które bezpośrednio zagrażają Izraelowi.
Ale, ale powiedział pan, że Izrael jest otoczony, czy jest tak, że taka była informacja w dzisiejszym poranku ze źródeł arabskich, że na wzgórzach Golan ci, którzy tam są, zostali zawiadomieni, żeby zaczęli korzystać ze schronów, że może dojść do jakiejś akcji militarnej w najbliższym czasie? O tym mówią media i politycy izraelscy?
O tym się mówi, tak. No to ryzyko istnieje, ono jest bardzo namacalne, tylko że to już niestety jest ta wielka polityka, którą my obserwujemy. Jesteśmy takimi samymi obserwatorami jak każdy inny, który się tym interesuje.
I my się tym interesujemy, ale mniej wiemy niż pan, który mieszka w Tel Awiwie, rozmawia ze swoimi sąsiadami na temat tego, co dzieje się wokół Izraela. Czy odczuwa się, nie wiem, zwiększony niepokój w Tel Awiwie, który jest takim miastem bardzo rozrywkowym, tak na dobrą sprawę?
Tak, jest miastem bardzo kosmopolitycznym, ale to się zaczyna odczuwać. Tak, to się zaczyna odczuwać. Generalnie w Izraelu czy w Tel Awiwie konflikty, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, nie mają takiego bezpośredniego wpływu na życie mieszkańców. Ale wszystko to, co dotyczy Iranu, myślę, że jest trochę inaczej odczuwane. To się oczywiście słyszy i to w rozmowach pada. Tak? Iran jest bardzo nieobliczalnym państwem i doktryna, która obowiązuje w Iranie, czyli zniszczyć Izrael, jest traktowana bardzo serio
przez
Izraelczyków.
Ale to co w tym wszystkim komplikuje sprawę, tak? No to jest taki może nie do końca zapisany, ale sojusz, w którym pośredniczą Amerykanie, między Izraelem a Arabią Saudyjską, a z kolei Saudowie to nie są wielcy miłośnicy państwa Izrael. I gdyby zapytać Saudów, jaka powinna być przyszłość Jerozolimy, myślę, że odpowiedzieliby nie tak samo jak premier Netanyahu.
Myślę, żeby tak nie odpowiedzieli, ale tak mniemam, że wielką miłością Saudów są pieniądze i to dużo wyjaśnia.
Ale to jest miłość spełniona, bo oni je mają.
Oni je mają i dlatego chcą je cały czas posiadać i mieć. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo liczą się ze zdaniem Stanów Zjednoczonych i dlatego myślę, że tak sytuacja wygląda z tego powodu.
To jest prawda. Pan jak długo mieszka w Tel Awiwie i jak się mieszka w Tel Awiwie?
Kilka lat dopiero, natomiast Tel Awiw jest miastem, tak jak powiedziałem, kosmopolitycznym, bardzo otwartym, kompletnie innym od reszty Izraela. To takie trochę państwo w państwie. Ale bardzo sympatyczni mieszkańcy, Izraelczycy są w ogóle bardzo otwartymi ludźmi. Także jest wszystko w porządku. Gdyby nie ceny, wszystko w porządku.
Ceny, ale łatwo przynajmniej przeliczyć, bo złotówka to się równa, jedna złotówka to jest jedna szekla, tak? Taki jest przelicznik?
Jeden szekel, tak. Mniej więcej jeden to jest szekel. jeden szekel, tak. Mniej więcej tak to wygląda, tak łatwo przeliczyć, natomiast na pewno zawsze dla turystów z Polski jest to pewien szok, bo ceny są bardzo od wody poczynają.
Trzeci wymiar kultury pana fundacja czym się zajmuje?
Zajmuje się propagowaniem, przybliżaniem, przypominaniem kultury polskiej, polskich Żydów, kultury żydowskiej wywodzącej się z terenów Rzeczpospolitej. To w największym skrócie oczywiście.
W tej dyskusji polsko-izraelskiej, polsko-żydowskiej pan jakoś uczestniczy?
Uczestniczę w tej dyskusji. Jestem polskim Żydem i moje serce, Polska jest moją matką, Polska jest moją ojczyzną i myślę, że zawsze rozumiałem i zawsze będę rozumiał to, co mówią i czują Polacy, bo ja tak samo czuję w bardzo dużym stopniu. Więc w związku z tym ten konflikt, który powstał, to konflikt tak jak dla mnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa. Ja rozumiem intencje Polaków, czy intencje Polski, natomiast nie rozumiem formy, w jakiej to zostało przeprowadzone i zresztą nie tylko na tym obszarze widzę w wielu działaniach taką dużą amatorszczyznę i to bardzo boli, bo nie ukrywam, że kibicuję tej przemianie, tej dobrej zmianie w Polsce i to boli.
To o tym może kiedyś porozmawiamy, jeśli pan zgodzi się przyjść do studia Poranka Wnet, jeżeli jest pan jeszcze tydzień w...
Z przyjemnością, jeszcze jestem do końca przyszłego tygodnia w Polsce. Tak.
Fantastycznie się składa, to w takim razie już dzisiaj więcej pytań nie zadam i skończę naszą rozmowę, chociaż chciałem jeszcze jedno pytanie zadać, jakie? Może mi pan przypomnieć, jakie to miało być pytanie?
Dobre, ale nie pamiętam.
Wszystkiego dobrego. W takim razie życzę miłego dnia. Jarosław Papis, prezes Fundacji Trzeci Wymiar Kultury, był gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 8:55. I za chwilę wypowiem słowa powitania, bo za chwilę przy telefonie będzie Paweł Bobołowicz, który opowie nam o tym, jak 9 maja wyglądał w Kijowie, czy policzył wszystkie czerwone flagi, które powiewały, a może nie powiewały, to tego nie wiemy, bo dopiero nam Paweł Bobołowicz o tym opowie, a ja tutaj patrzę, co dzieje się w Kurierze Śląskim, o artykule na pierwszej stronie Marka Adamczyka państwu mówiłem i pewno opowiadał o tym też Antoni Opaliński w licznych przeglądach prasy, ale chciałbym państwa zachęcić do tego, żeby na przykład zobaczyć, co Herbert Kopiec pisze na temat agentów transformacji, na temat w ogóle TW Les jako symbol nonkonformizmu naukowego. To są bardzo ciekawe artykuły. W każdym numerze Śląskiego Kuriera jest artykuł pana Herberta Kopieca i warto przeczytać. 8:56 na zegarze, przy telefonie Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ty jechałeś z Kijowa na konferencję, która jest, poczekaj, gdzie ta konferencja jest? W Lublinie, w Rzeszowie?
Halo? To nie, troszeczkę inaczej. Widzę, że masz informację, że się przemieszczałem, ale jechałem z granic Kijowa, czy z obrzeża Kijowa, jechałem na forum Polska-Ukraina, które odbywa się w Kijowie. To forum odbywa się po raz 8. Forum jest organizowane przez Fundację Widrodzeń i Fundację Batorego, a biorą w nim udział eksperci zajmujący się problematyką polską i ukraińską. Dzisiaj będzie drugi dzień tego forum. Wczoraj rozmawiano na temat kondycji społecznej relacji polsko-ukraińskich, o tym, jak wyglądają nastroje naszych społeczeństw, też o pamięci historycznej. Wieczorem zresztą odbyło się spotkanie najbardziej burzliwe z Wołodymyrem Wiatrowiczem. Oczywiście padały pytania dotyczące bieżących kwestii związanych z relacjami właśnie w tej polityce pamięci, też w kwestiach dotyczących zniesienia moratorium na przeprowadzenie ekshumacji. Na razie niestety nie ma żadnych takich informacji, które można by było określić, że są jednoznacznie dobre i że wskazują na to, że coś w tej sprawie może się zmienić, ale ponieważ forum jest niezakończone, ono dzisiaj będzie miało jeszcze swoje przedłużenie, nie chciałbym za bardzo opowiadać o szczegółach, na pewno zakończy się przyjęciem też pewnego jakiegoś wspólnego stanowiska. Na dzisiaj między innymi jest przewidziane spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy.
Zadasz mu jakieś pytanie?
Na pewno zadam pytanie i to wczoraj też zadawałem pytanie, które dotyczy właśnie tej kwestii najbardziej problematycznej w relacjach polskich ukraińskich, czyli co dalej z ekshumacjami, bo ten temat nie ma co się oczekiwać, że jednak w dużym stopniu w tym momencie najbardziej ciąży na naszych relacjach, chociaż wczoraj padało wiele przykładów innych naszych bezpośrednich kontaktów Polski i Ukrainy, projektów, które są realizowane, zarówno tych projektów na poziomie społecznym, współpracy w zakresie edukacji, współpracy z uczelni wyższych. Mówiono i dzisiaj właściwie to jest podstawowy temat też rozmów na forum, czyli kwestia migracji ukraińskiej zarobkowej do Polski, o jej konsekwencjach, tych pozytywnych i negatywnych jeszcze będzie dzisiaj rozmowa. Z tego obrazu rzeczywiście to można mieć takie wrażenie, my też zresztą często o tym mówimy, że tych projektów i działań pozytywnych jest bardzo dużo, ale one jednak stale pozostają w cieniu tych decyzji politycznych, które są związane z kwestiami polityki historycznej, a ze sprawą ekshumacji szczególnie od ostatniego roku.
A powiedz, to jest taka debata, w której uczestniczą na przykład politycy prawicy związani z Prawem i Sprawiedliwością albo z innymi formacjami prawicowymi?
To forum eksperckie, ono się zmienia przez te wszystkie lata. Osoby, które są zapraszane, są przede wszystkim, to są osoby, które zajmują się sprawami polsko-ukraińskimi. Kwestia przynależności politycznej, czy identyfikacji politycznej raczej jest wtórna. Chociaż w tym roku rzeczywiście była zapowiedziana, był zapowiedziany udział forum pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej, a ostatecznie pani poseł na tym forum nie ma. Nie znam przyczyny jej nieobecności, nie chcę tutaj spekulować, ale eksperci, którzy są, to osoby związane z bardzo różnymi środowiskami, raczej ciężko jest tutaj mówić o jakiejś jednoznacznej przynależności czy środowiskowej, czy politycznej. To są też osoby, które od lat funkcjonują we współpracy polsko-ukraińskiej, co być może też nie zawsze musi być dobre, chociaż w tym roku parę osób, które są zaproszone na forum jako już uczestniczy, to są osoby nowe. Ja też zostałem w tym roku zaproszony do uczestnictwa bezpośrednio, więc nie tylko jestem na forum jako dziennikarz, ale uczestniczę w rozmowach, w debatach, podobnie jak inni dziennikarze, Paweł Kost i Piotr Andruciecko. Mamy tą samą w sumie funkcję współuczestnika forum.
Jak 9 maja obchodzono w Kijowie?
W tym roku po raz kolejny, przede wszystkim 8 maja był obchodzony jako dzień pamięci i pojednania, bo przypomnę, że na Ukrainie trwa ten proces i próba wyjścia z tej spuścizny postsowieckiej też w obszarze pamięci. Jednak 9 maja wciąż pozostaje dniem wolnym i dla dużej części społeczeństwa ukraińskiego to właśnie ten dzień wciąż jest traktowany jako dzień świąteczny. Ten dualizm też funkcjonuje na poziomie państwowym. W tym roku prezydent Poroszenko 9 maja rozpoczął dzień od złożenia kwiatów pod pomnikiem chwały. To pomnik poświęcony sowieckiemu zwycięstwu. Poroszenko zapewnił też, że 9 maja pozostanie na zawsze dniem wolnym i jak to nazwał, będzie to dzień zwycięstwa i pamięci o poległych, czyli jednak Ukraina pomimo tych takich sygnałów, które pojawiły się w ubiegłym roku, nie zrezygnuje na razie przynajmniej ze świętowania Dnia Zwycięstwa 9 maja, tak jak to się odbywa przecież też w Moskwie. Głównym elementem tego dnia pozostają jednak obchody, nie te państwowe, bo one rzeczywiście były skromne. Prezydent Poroszenko robi to w taki sposób dosyć szybki, składając te kwiaty pod pomnikiem chwały, to nie ma jakiejś takiej zewnętrznej wielkiej oprawy. Natomiast tradycyjnie już pojawiały się obchody organizowane w sposób niezależny od władz państwowych. Jest to tak zwany przemarsz przez miasto nieśmiertelnego pułku, czyli dokładnie to ten projekt, który zjawił się w Federacji Rosyjskiej pod tą samą nazwą. Zresztą, co ciekawe, w tym roku nawet nieśmiertelny pułk pojawił się też w Warszawie, no ale oczywiście nie w takiej skali, jak to miało miejsce w Moskwie, ale też w Kijowie, bo w Kijowie jednak wzięło udział w tym przemarszu co najmniej kilka tysięcy osób. Osoby, które idą w tym marszu, niosą portrety tych, którzy walczyli w sowieckim wojsku. Zresztą nie są to portrety tylko i wyłącznie żołnierzy sowieckich z okresu II wojny światowej, a nie jest problemem, żeby wśród tych portretów wypatrzeć na przykład żołnierzy w umundurowaniu takim, jakim zapewne walczyli w 1920 roku przeciwko Polakom i Ukraińcom zresztą. Głównym hasłem tego marszu jest okrzyk wznoszony regularnie, bardzo często, spasiba biedu, za pabiedu, co oczywiście w języku rosyjskim oznacza podziękowanie dziadkowi za zwycięstwo. Maszerującym towarzyszą sowieckie pieśni bojowe z nieśmiertelną kalinką na czele. Szczególnym uznaniem wśród maszerujących cieszą się weterani, wszelkiego rodzaju weterani, obwieszeni medalami za zasługi na rzecz Sowietów, ale też już niepodległej Ukrainy. Weterani zbierają podziękowania za to zwycięstwo, ludzie do nich podchodzą, przynoszą kwiaty, robią sobie wspólne zdjęcia. Co ciekawe, no obserwuję ten marsz przecież od wielu lat, każdym rokiem tych weteranów jest coraz więcej. No i to też kolejna ciekawostka, bo są coraz młodsi. W tym roku szczególnym uznaniem cieszyły się takie dwie starsze panie, one były też w ubiegłym roku, dwie siostry bliźniaczki, które niosą tradycyjnie już portret Żukowa, a im gremialnie wręcz dziękowano za zwycięstwo. Ja porozmawiałem z tymi paniami, bo pomimo tego, że są starszymi osobami, jednak zastanawiałem się, jak to wyglądało, wyglądał ich ten udział w II wojnie światowej, no bo przecież za to im dziękują osoby, które uczestniczą w tym marszu. No i dowiedziałem się, jedna z tych sióstr bliźniaczych opowiadała mi, jak to walczyła w partyzanckim oddziale, który nazywał się Pabieda, czyli Zwycięstwo, miała walczyć w okolicach Kijowa. Później zapytałem się o wiek tej pani. Pani ma 75 lat, jak szybko policzyłem, może popełniłem błąd i nasi słuchacze policzą to w inny sposób, ale to oznacza, że w momencie, kiedy rozpoczęła się tak zwana Wielka Wojna Ojczyźniana, bo przypomnę, że osoby, które świętują 9 maja nie uznają II wojny światowej, tylko uznają Wielką Wojnę Ojczyźnianą, która rozpoczęła się od napaści Niemiec na Związek Sowiecki w 1941 roku, to ta pani miała wtedy 8 lat, a gdy wojna się kończyła, no to miała tych lat 12. Czyli jeżeli walczyła w oddziale partyzanckim, to trafiła do tego oddziału partyzanckiego rzeczywiście jako bardzo młoda osoba. No bo
Paweł, jeżeli ma 75 lat, to popełniłeś błąd w matematyce.
Tak sądzisz?
Nawet jestem pewny. Jeżeli ma...
Przepraszam. 85 lat, oczywiście 85 lat. Dobrze.
A, 85. Dobrze.
Przepraszam bardzo, oczywiście 85 lat. Tak, no bo to jest to związane z narodzinami w roku 1933. Także ten błąd popełniłem, co nie zmienia faktu, że jednak dalsze wyliczenie jest dobre. Czyli miała
dalsze jest dobre. Teraz się zgadza. Wszystko się zgadza.
8 lat. To się wszystko zgadza. No cóż, jestem humanistą, proszę mi wybaczyć. Jednak to wyliczenie dotyczące tej II wojny światowej się zgadza. No, nie sądzę też, żeby panie prowadziły wojnę partyzancką na terenie Sowietów po II wojnie światowej. Ale jednak ciekawostką tego marszu w tym roku było to, że rzeczywiście było zdecydowanie mniej symboliki komunistycznej. W ubiegłym roku jeszcze powiewały czerwone flagi. W tym roku tych czerwonych flag już nie było. Mało tego, o ile w ubiegłym roku prawie wszyscy uczestnicy mieli, a nawet były rozdawane czy sprzedawane te georgijskie wstążeczki, symbol właśnie sowieckiego triumfu nad III Rzeszą, to w tym roku tych wstążeczek nie było, bo jest to symbol zakazany na Ukrainie, a te, które się pojawiły, były zabierane, konfiskowane przez policję. Kilka osób zresztą za zabronioną symbolikę na chwilę było zatrzymanych. Więc można powiedzieć, że jakaś zmiana, przynajmniej wizualna, do tego marszu jest. Nie zabrakło w tym roku natomiast też odwołań do innej postaci historycznej, co może wydawać się bardzo zaskakujące. Były osoby, które niosły na przykład portret Mikołaja II, były też osoby, które niosły symbolikę chrześcijańską, krzyże. No i wśród osób, które były w tym nieśmiertelnym pułku, znaleźli się też duchowni patriarchatu moskiewskiego. Te obchody w Kijowie przebiegły w miarę spokojnie, a policja informowała o zatrzymaniu jednej osoby z bronią. Dochodziło do kilku sprzeczek, w których brali udział aktywiści ukraińskich środowisk patriotycznych. Był też taki protest o charakterze zabawnym. Stały osoby, które trzymały portrety postaci z gier komputerowych, pisząc, że te osoby ginęły po 12, 13, 14 razy i że to właśnie jest prawdziwy nieśmiertelny pułk. Tak czy inaczej mieszkańcy Kijowa pod pomnik chwały, który jest zlokalizowany w centralnej części miasta, w rejonie Teczerskim, przychodzili przez cały dzień, nie tylko w tym momencie przemarszu tego pułku nieśmiertelnego, przynosząc kwiaty, no i w jakiś sposób pamiętając rzeczywiście też o tych swoich bliskich, bo jednak przecież Ukraińcy stanowili olbrzymią część, czy największą część narodową w składzie armii sowieckiej. Może jeszcze jedna ważna rzecz, bo to, że nie było bezpośrednio tej też symboliki komunistycznej, też może być związane z jeszcze jednym faktem. Dosłownie w przededniu 9 maja ukraińskie media podały informację, że próbowano podpalić samochód Wołodymyra Wiatrowicza. Przypomnę, że jest to szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który pojawił się w pierwszej części mojej korespondencji. Osoba uznawana w środowiskach komunistycznych za najgorsze zło, osobę, która tępi właśnie pamięć historyczną Związku Sowieckiego. Złapano osobę, która próbowała podpalić ten samochód. tą osobą okazał się obywatel Federacji Rosyjskiej, który miał się przyznać, że miał tego dokonać na zlecenie działaczy Partii Komunistycznej na Ukrainie, która właściwie jest delegalizowana. Dokonała SBU, dokonało przeszukania w mieszkaniu Petra Szymonenki, szefa tej partii. Zresztą podobno to przeszukanie miało być i tak było zaplanowane już wcześniej, ale u tego szefa partii komunistycznej, wieloletniego działacza komunistycznego na Ukrainie, osoby powszechnie znanej oprócz symboliki komunistycznej, znaleziono między innymi pistolet z tłumikiem. Ukraińskie służby nie informują na razie, czy szef, lider komunistów ukraińskich miał prawo do tego, czy nie. Tak czy inaczej, przeszukania w domach komunistów przed 9 maja być może spowodowały, że to trochę jednak na Ukrainie
osłabiło ich zapał.
Poważniej do tej sprawy.
Bardzo, Pawle, dobrej konferencji ci życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy cię z Warszawy. Paweł Bobołowicz. A w tle Pawła Bobołowicza była, to jest, startują helikoptery, jest zakład fryzjerski, czy kosiarka, która kosi trawnik przed tym miejscem, gdzie będzie...
To dowód wielkich zmian w Kijowie. A jestem na ulicy, która się nazywa Wełyka Żytomyrska i trwa tutaj wielki remont ulicy. Niestety nie mogłem się nigdzie schować.
Ale nic nie szkodzi. Ten remont był czymś bardzo sympatycznym. Naprawdę. Cieszymy się, że ta ulica jest remontowana.
Proszę wierzyć, że to jednak akurat objaw tych pozytywnych zmian na Ukrainie, które przecież też są. Serdecznie pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. 9:11.